Historia tajemnic tej leśniczówki sięga bezpośrednio powojennych czasów, a część zdarzeń dotyczy zagadek, które próbowali wyjaśnić najpierw Rosjanie, a później UB, SB, a w stanie wojennym nawet wojsko. Nadal jednak nie wiadomo chyba rzeczy najważniejszych. Nie wiadomo, czym była i jaką naprawdę funkcję pełniła ta właśnie leśniczówka w latach wojny. Nie wiadomo, jak wielkie są piwnice i podziemia z tymi piwnicami powiązane, co naprawdę znaleziono tam w 1972 roku. Takich pytań jest jeszcze kilka, a w tym także najważniejsze, czyli pytanie o prawdziwą zawartość 11 aluminiowych pojemników oraz pytanie o to, gdzie te pojemniki obecnie się znajdują. Do dziś po tej górskiej leśniczówce zachowały się na stokach grabowca jedynie resztki fundamentów ginących w leśnych zaroślach. Kto o nich wie, znajdzie je bez większego trudu. Dla innych jest to jednak naprawdę trudne zadanie. Tym bardziej, że ślady po pożarze, który strawił leśniczówkę w latach 60. zniknęły już dawno temu. A przecież ten leśny dom wojnę przetrwał w doskonałym stanie i przez wiele lat służył polskiemu leśnikowi, który w nim zamieszkał. Człowiek ten był podejrzewany zresztą o to, że ma powiązania z niemieckim podziemiem, że intensywnie kontaktuje się z mieszkającymi w Karkonoszach Niemcami. Podejrzenia te nie ustały nawet wtedy, gdy niemal wszyscy Niemcy mieszkający w tej okolicy zostali wysiedleni. Dziwnym zbiegiem okoliczności, choć wielokrotnie przesłuchiwany, leśnik ten jednak nigdy nie został aresztowany. Przez całe lata człowiek ten starał się o przeniesienie na inny teren, ale ostatecznie w tej leśniczówce przetrwał aż do jej końca, który nadszedł pod koniec lat 60., gdy leśniczówka doszczętnie spłonęła. Przez jakiś czas mówiono nawet, że to właśnie ów leśnik w jakiś sposób postanowił się wyzwolić z tej pracy i tej pracy po prostu się bał. Dlatego była taka możliwość, że to właśnie on był podpalaczem. Bał się ten człowiek jednak nie lasu, a domu, w którym mieszkał, bo leśniczówkę przez kilka powojennych lat bardzo interesowali się przede wszystkim Rosjanie. Tak bardzo, że kilka razy, co opowiadał po latach ów leśnik, dokonali oni w towarzystwie funkcjonariuszy jeleniogórskiej UB szczegółowej rewizji jego domu. I to kilkakrotnej.
Like a map of where my heart has been, and I can hide the marks, but it's not a negative thing. So I let down my guard, drop my defenses down by my clothes. I'm learning to fall with no safety net to cushion the blow. On a glass of wine, do you know you're leaving them all over this heart of mine too? But if I never take this leap of faith, I'll never know. So I'm learning to fall with no safety net to cushion the blow. I bruise easily, so be gentle.
be gentle when you handle me. There's a mark you leave, like a love heart carved on a tree. I bruise easily, can scratch the surface without moving me. Underneath, I bruise easily. Yeah. I bruise easily, so be gentle when you handle me. There's a mark you leave, like a love heart carved on a tree. I bruise easily, can scratch the surface without moving me. Underneath, I bruise easily. I bruise easily.
Dopiero po latach okazało się, że Rosjanie, choć niczego w czasie tych rewizji nie znaleźli, byli jednak dość dobrze poinformowani. Nie znali tajemnic leśniczówki. Dopiero w 1972 roku, kilka lat po pożarze, gdy ruinę leśniczówki zainteresowali się wrocławscy studenci zamierzający zbudować na jej fundamentach górską stanicę, okazało się, że pod ruinami kryją się spore piwnice i całkiem duże podziemia. Ujawniono je przypadkiem, gdy zapadła się przegnita drewniana powała kryjąca wejście do piwnic. Studenci szybko zorientowali się, że odkrycie jest dość niezwykłe, bo w świetle latarek zobaczyli sterty ksiąg i papierów oraz dziwne urządzenia elektryczne. To właśnie one i ich wyraźnie widoczne białe zegary spowodowały lęk przed ewentualnym zaminowaniem i decyzję o powiadomieniu milicji. Milicja na miejsce oczywiście przyjechała, ale już z jednostką WOP-u i szybko zabezpieczyła teren dawnej leśniczówki. W odkrytych piwnicach znaleziono wtedy co najmniej kilkaset kilogramów różnych dokumentów, w tym wiele ksiąg szyfrów, księgi kodowe, sterty dokumentów i zapisy na słuchów radiowych. Wszystko z piwnic leśniczówki wywieziono i przez krótki czas przechowywano gdzieś w Jeleniej Górze. Później te papiery gdzieś wyjechały, zniknęły. Eksploratorzy badający tę sprawę od lat twierdzą, że zniknęły być może dlatego, iż jest niemal pewne, że wśród ujawnionych w leśniczówce dokumentów były także stenogramy radiowych rozmów z czasów wojny. Czy były to jednak zapisy radiowych nasłuchów audycji BBC, czy też autentyczne materiały wywiadowcze, niestety nie wiadomo. Już po opuszczeniu terenu spalonej leśniczówki przez milicję okazało się, że żyje pewien świadek, kobieta, która dobrze pamiętała tę leśniczówkę z lat wojny. To właśnie ona opowiedziała m.in. o tym, że otaczał ją w tamtym czasie wysoki płot, zrobiony z dziwnych, bo bardzo różnych drutów, które miejscowi Niemcy już wtedy jednak uznawali za rozbudowany system antenowy. Tak zrobiony, że nawet z bliska trudno było rozpoznać prawdziwe przeznaczenie tego dziwnego, drucianego płotu. Choć piwnicy, którą przypadkiem ujawnili studenci, znaleziono oprócz dokumentów także liczne urządzenia radiowe, w tym pomieszczeniu nie odkryto jednak żadnych śladów po służących im instalacjach i technicznej infrastrukturze. A gdzieś przecież taka infrastruktura być musiała, bo stacja na słuchu to zwykle kilometry kabli i własne systemy awaryjnego zasilania. Pomimo tego, że milicyjni czy WOP-owscy specjaliści musieli się zorientować, o co tam chodzi, innych bogatych w infrastrukturę techniczną miejsc wówczas nie znaleziono. Trudno jednak uwierzyć, że specjaliści dali wiarę temu, że pod leśniczówką znajduje się jedynie piwnica, magazyn. Na ich usprawiedliwienie można tylko dodać, że ujawnione pomieszczenie nie nosiło żadnych śladów istnienia jakichkolwiek połączeń z innymi piwnicami czy korytarzami. A jednak takie połączenie gdzieś musiało istnieć, skoro pod i obok tej piwnicy znajduje się rozległy system korytarzy, będący niższym poziomem właśnie piwnic leśniczówki. Eksploratorzy ujawnili nie tylko ich spory fragment, ale także ślady infrastruktury, świadczące o tym, że te podziemia jednak mogły być miejscem pracy dla wielu radiowców prowadzących nasłuch. I zresztą nie tylko dla nich.
Tajemnice z worka liczrzepy. Reklama.
Mamo, tato! Jedziemy do Muzeum Sportu i turystyki w Karpaczu, bo tam jest wyjątkowa wystawa Maskotki Olimpijskie dla dorosłych i dzieci. Musimy ją obejrzeć!
Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. Otwarte codziennie oprócz poniedziałków od 10 do 17. Zapraszamy!
Po reklamie.
Muzyczne Radio.
Wejście do podziemi odnaleziono po dość długich poszukiwaniach w miejscu, w którym początek tunelu po prostu się zawalił. Znajduje się on na stoku około 800 metrów od fundamentów leśniczówki, dokładnie na poziomie, który odpowiada wysokości niższego piętra jej piwnic. Dostępny odcinek tunelu jest nie dłuższy niż około 20, może najwyżej 25 metrów, ale prowadzi dokładnie w kierunku leśniczówki. Tunel jest zamknięty ogromnymi głazami zawału, na których jeszcze widać ślady wierteł i mechanicznej obróbki tego kamienia. Podobnie zamknięty jest też drugi tunel, który zaczyna się za rozwidleniem, tuż za wejściem do podziemi. Ten jednak, o ile się można zorientować, prowadzi po poziomnicy w kierunku znanych podziemi na grabowców. A to oznacza kolejną frapującą zagadkę. Frapującą i to od dawna nierozwiązaną. Nierozwiązane i także wojsko, które w 1982 roku właśnie w tym miejscu i w tej okolicy, w tych podziemiach grabowca, prowadziło poszukiwania tak zwanego Złota Wrocławia. Choć w tamtym czasie na grabowcu nic nie znaleziono, zainteresowanie tym terenem do dziś jest ciągle duże. Do przekopania jest trudne, ale chyba jednak niemożliwe wejście do tunelu prowadzącego w kierunku leśniczówki. Zdjęcia zrobione specjalną kamerą potwierdziły, że na odcinku co najmniej kilku metrów, ale raczej kilkunastu metrów, jest tam ogromny zawał, ale jest chyba szansa na rozbicie największych głazów. Tyle tylko, że wymaga to ogromnej pracy. Jest jednak pewne, że chyba warto to zrobić, bo silny przeciąg potwierdza, że tunel ten ciągle ma gdzieś łączność z powierzchnią Ziemi. W tym miejscu zresztą czuć czasem dość silny smród zgnilizny. To dziwne, bo przecież oczywiste jest, że jeśli tam coś nawet było w czasach wojny, to do dziś już nie można tego wyczuć. W obu tunelach zachowały się różnej grubości stalowe druty, co potwierdza, że mogły one być częścią jakiejś większej, dla nas ciągle jeszcze tajnej infrastruktury. Pewien sierżant, który uczestniczył w wojskowych poszukiwaniach w 1982 roku, twierdzi, że już wtedy znaleziono to miejsce i namierzono kierunek przebiegu tych podziemi. Znaleziono wtedy także kilka szybików wentylacyjnych na stokach grabowca. Ostatecznie jednak wtedy nie podjęto żadnych robót wymagających większego wysiłku. Zbadano wtedy jedynie podziemia na grabowcu, a znaleziono szybiki wentylacyjne, zasypano. Podobno jednak nie wszystkie. Jakiś czas temu do jeleniogórskich eksploratorów zgłosiła się pewna Niemka pochodząca z Jeleniej Góry. Niemka, która od lat poszukiwała mogiły swojego ojca. Został on w styczniu 1945 roku powołany do niemieckiego pospolitego ruszenia i w ramach tej służby został skierowany do pracy w okolicy Borowic. Ponieważ ojcu dwa razy udało się na krótko przyjechać do domu, wiadomo było, że jego praca, którą wykonywał wraz z sześcioma innymi Niemcami, polegała na dozorowaniu pracy kilkudziesięciu więźniów, którzy drążyli w Borowicach jakieś podziemia. Informacji, które owa Niemka uzyskała tuż po wojnie od pewnego Włocha, Włocha pracującego pod koniec wojny w tej okolicy właśnie wynika, że wiosną 1945 roku pracę tę bardzo zintensyfikowano i prowadzono je aż do kwietnia. Ponieważ po zakończeniu wojny ani ojciec owej Niemki, ani nikt z pozostałych 6 Niemców nie wrócił do domów, jej stryj podjął poszukiwania brata. Okazało się jednak, że 7 Niemców zniknęło bez śladu. Dopiero w sierpniu 1945 roku spotkany w Borowicach Włoch, wracający właśnie do kraju, opowiedział rodzinie Niemki o tragicznym zajściu z kwietnia. W tym czasie ów Włoch pracował na tym terenie w grupie kilku geodetów, czekając już tylko na zakończenie wojny. Pewnego kwietniowego dnia był świadkiem, przypadkowym świadkiem tego, jak kilku oficerów umusiło grupę kilku ludzi ubranych w mundury landszturmu do rozebrania się do bielizny. Następnie ludzi tych po prostu zastrzelono. Co stało się z ciałami, nie wiadomo, bo jak sprawdzono latem 45, nie zostały one zakopane w miejscu zbrodni. Ani w 1945 roku, ani też w następnym rodzinie nie udało się w tej sprawie dowiedzieć niczego więcej. W każdym razie do czasu wysiedlenia żaden z zaginionych wtedy Niemców nie wrócił do domu. Z informacji, do których udało się dotrzeć, wynika, że tak naprawdę eksploratorzy w tej okolicy właśnie już od dawna szukają czegoś innego, mianowicie 11 aluminiowych skrzynek, które wiosną 1945 roku miały być przez krótki czas składowane w zabudowaniach leśniczówki. Podobno skrzynki te przywieziono do Borowic aż z Czech, a widzieli je nie tylko Włosi, ale to właśnie oni mieli opowiedzieć o tym Rosjanom. Ci zaś właśnie dlatego mieli kilka razy dokładnie rewidować leśniczówkę. O skrzynkach wiedziało także UB i we własnym zakresie prowadziło poszukiwania, które potem kontynuowało wojsko w ramach poszukiwań Złota Wrocławia w 1982 roku. Ze zniknięciem aluminiowych skrzynek niemal na pewno wiąże się śmierć 7 Niemców z Landszturmu, którzy nadzorując pracę niewolników musieli przecież dobrze wiedzieć, co pod ziemią budowano i co tam ostatecznie złożono. Musiał być jakiś racjonalny powód, dla którego zgładzono aż tylu swoich. Dziś uważa się, że rzeczywiście był. Chodzi bowiem o aluminiowe skrzynki, które mają zawierać złoto pochodzące z banków Pragi. Ślad jest o tyle prawdopodobny, że w tamtym czasie chyba tylko czeskie banki pakowały swoje złoto w specjalne aluminiowe skrzynki, których nie dało się otworzyć inaczej niż prując ich obudowę. A o takich właśnie nieoznakowanych, ciężkich skrzynkach, paczkach, jak mówiono, opowiadali Rosjanom Włosi. Istnienie tych skrzyń i ich zawartość jest faktem. Wyjaśniałoby to także dziwne zachowanie się wojska na Grabowcu w 1982 roku. Bo jak się okazało, intensywne poszukiwania tego złota Wrocławia wcale tak intensywne nie były, chyba że tak naprawdę prowadzono je w nieco innym miejscu, właśnie pod i obok leśniczówki.